Rozdział 9. Szara przystań. Rzeczywiście, z przywracaniem w kraju ładu było niemało roboty. Wszystko to jednak trwało krócej, niż sam się obawiał. Nazajutrz po bitwie Frodo pojechał do Micheldelwing, żeby uwolnić z lochów więźniów. Wśród pierwszych od razu znalazł się Fredegar Bolger, już teraz niezasługujący na przezwisko Grubasa. Ludzie wodza uwięzili go, gdy wyparli z kryjówek w krzywych jamach koło wzgórz Skary całą grupę opornych, którym przewodził Fredegar. Okazuje się, że byłbyś lepiej wyszedł, idąc z nami w świat, biedaku, powiedział Pipin, gdy więźnia wynoszono z lochów, bo nieborak był doszczętnie wyczerpany. Fredegar otworzył jedno oko i zdobył się na uśmiech.
A to co za olbrzym? Przemawia tak potężnym głosem? Spytał szeptem. Niemożliwe, żeby to był nasz mały Pipin. Który numer kapelusza nosisz teraz?
Wśród wyzwolonych była też Szlobelia. Wyciągnięto ją z ciemnej i ciasnej celi, bardzo starą i okropnie wychudłą. Uparła się jednak, że wyjdzie na własnych nogach, a gdy się ukazała, wsparta na ramieniu Froda, trzymając wciąż jeszcze parasol w zaciśniętej dłoni, tłum przywitał ją owacyjnie, nie szczędząc oklasków i wiwatów. Także Lobelia wzruszyła się do łez. Po raz pierwszy pozyskała ogólną sympatię. Zmiażdżyła ją dopiero wiadomość o śmierci Lota i nie chciała wracać do Back End. Oddała z powrotem Frodowi jego dawną siedzibę, a sama osiadła u swoich krewnych Brejsgardlów w kamiennym siole. Gdy następnej wiosny zmarła, miała bądź co bądź ponad 100 lat, Froda spotkała wzruszająca niespodzianka. Biedna Lobelia zostawiła mu w testamencie cały majątek swój i Lota, prosząc, by zużył go na wsparcie dla hobbitów poszkodowanych w czasie powszechnych zamieszek. Tak się zakończyła stara rodzinna waśń. Sędziwy Will Whitfoot przesiedział w lochach dłużej niż inni więźniowie, a chociaż niejednego traktowano tam gorzej niż jego, musiał porządnie odżywiać się, zanim odzyskał postawę, jaka przystoi burmistrzowi stolicy hobbitów. Na razie więc, póki Will nie nabrał odpowiedniej tuszy, zastępował go Frodo. Właściwie przeprowadził w okresie burmistrzowania jedną tylko reformę. Zmniejszył liczbę szeryfów i ograniczył ich funkcje do poprzedniego stanu. Obowiązek wytępienia resztek zbirów powierzono Meriadokowi i Pipinowi, którzy też prędko wywiązali się z tego zadania. Bandy południowców na wieść o bitwie nad wodą umykały z Shire, nie stawiając niemal oporu wojsku Tana. Przed końcem roku niedobitków otoczono w lasach, a tych, którzy się poddali, odstawiono do granicy kraju. Tymczasem wrzała praca nad odbudową i sam uwijał się od rana do wieczora. Hobici bywają pracowici niczym mrówki, gdy zajdzie potrzeba i gdy chcą. Nie brakowało teraz tysięcy ochoczych rąk, od małych, lecz zręcznych rączek chłopięcych i dziewczęcych, aż do spracowanych i sękatych rąk dziadków i babek. Nim nadszedł dzień zimowego przesilenia, cegła na cegle nie została z nowych domów szeryfów i ze wszystkich budowli wzniesionych przez ludzi wodza. Cegieł jednak nie zmarnowano, lecz użyto ich do naprawy starych hobbickich nor, które dzięki temu stały się bardziej przytulne i suchsze. W szopach, stodołach i odludnych norach odkryto wielkie ilości sprzętów, zapasy prowiantów i piwa, pochowane tam przez zbirów, zwłaszcza w tunelach pod Micheldelwing i w starych kamieniołomach pod wypłoszem znaleziono mnóstwo ukrytych towarów, żywności, beczek piwa, więc tegoroczne gody można było obchodzić hucznie i wesoło. Przede wszystkim, nawet przed rozbiórką nowego młyna, przystąpiono do uporządkowania pagórka i Back End oraz do odbudowy zaułka na zboczu. Nową kopalnię piasku i żwiru zasypano, stok pagórka zamieniono w duży, zaciszny ogród, a w południowym zboczu wydrążono nowe norki obszerne i wyłożone cegłą. Dziadunio wprowadził się z powrotem pod numer 3. Powtarzał też każdemu, kto chciał słuchać. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a wszystko dobre, co się dobrze kończy. Trochę się spierano, jak nazwać odbudowaną uliczkę. Jedni głosowali za ogrodem bitwy, inni woleli lepsze smajale. Ostatecznie zwyciężył zdrowy, hobbicki rozsądek i wybrano po prostu nazwę Uliczka Nowa. Nad wodą dowcipnisie czasem jednak nazywali ją nagrobkiem Szarkeja. Najdotkliwszą stratą było wyniszczenie drzew, bo na rozkaz Szarkeja wycięto je bez litości na całym obszarze kraju. Sam ubolewał nad tym bardziej niż nad innymi szkodami wyrządzonymi przez zbirów. Ta rama nie mogła się bowiem zagoić przed upływem długich lat i sam myślał, że dopiero jego prawnuki zobaczą szajer taki, jaki być powinien. Wśród nawału pracy nie miał czasu na wspomnienia o przygodach wyprawy. Nagle jednak pewnego dnia przypomniał sobie dar Galadrieli. Wyjął szkatułkę i pokazał ją innym wędrowcom, bo tak ich teraz powszechnie nazywano, prosząc o radę. Zastanawiałem się już, kiedy wreszcie o tym pomyślisz, rzekł Frodo. Otwórz szkatułkę. Wypełniał ją szary pył, miękki i drobnoziarnisty, a po środku tkwiło w nim nasienie podobne do orzecha w srebrnej łupinie. Co mam z tym zrobić? Spytał sam. Rzuć na wiatr w pierwszy wietrzny dzień, a o resztę się nie troszcz, powiedział Pipin. Ale co z tego wyniknie? Wybierz kawałek ziemi na pulko doświadczalne. Zobaczysz, jak będą się tam rośliny czuły, rzekł Merry. Pani Galadriela z pewnością nie życzyłaby sobie, żebym wszystko zużył we własnym ogrodzie, skoro tylu innych hobbitów poniosło straty. Musisz samie kierować się rozsądkiem i doświadczeniem. A tego daru użyj tak, żeby wspomógł twoją pracę i polepszył jej wyniki, powiedział Frodo. Szkatułka jest mała, a każde ziarenko ma zapewne wielką wartość. Sam posadził więc młode drzewka wszędzie, gdzie źli ludzie zniszczyli szczególnie piękne i kochane drzewa i przy korzeniach każdej sadzonki umieścił w ziemi po jednym cennym pyłku z Lorien. Przemierzył cały kraj wzdłuż i wszerz, pracując pilnie, lecz najtroskliwiej opiekował się hobbitonem i sadami nad wodą, czego nikt nie mógł mu wziąć za złe. Gdy w końcu stwierdził, że została mu jeszcze odrobina pyłu, poszedł do kamienia 3/4, znaczącego niemal dokładnie środek szajeru i rozrzucił tę resztkę na 4 strony świata. Srebrny orzeszek zasadził na trawniku w Back End, gdzie odbywały się niegdyś zabawy urodzinowe i gdzie dawniej rosło pamiętne drzewo. Bardzo był ciekaw, co z tego nasienia wyrośnie. Zimę przeczekał jako tako cierpliwie, chociaż korciło go wciąż, żeby zaglądać w to miejsce, czy nic tam się jeszcze nie dzieje. Wiosna przewyższyła jego najśmielsze nadzieje. Drzewa puszczały pędy i rosły tak gwałtownie, jakby czas przyspieszył biegu i chciał w ciągu jednego roku spełnić zadania 20 lat. Na urodzinowym trawniku wystrzeliło z ziemi śliczne, młodziutkie drzewko. Korę miało srebrną, liście podłużne, a w kwietniu okryło się złotymi kwiatami. Był to prawdziwy Mallorn, który stał się przedmiotem podziwu całej okolicy. Po latach, gdy wyrósł bujnie i wypiękniał jeszcze bardziej, zasłynął szeroko. Z daleka przybywali goście, żeby go zobaczyć. Był to bowiem jedyny Mallorn na zachód od gór i na wschód od morza, a piękniejszego nie znalazłoby się na całym świecie. Rok 1420 zapisał się w ogóle w szajer wyjątkowym urodzajem. Słońce świeciło wspaniale, deszcz świeży spadał zawsze w porę i w miarę, a co dziwniejsze, powietrze tchnęło ożywczym, pobudzającym zapachem i blask, nieznany śmiertelnikom w innych latach, ozłocił przelotnie śródziemie. Dzieci poczęte lub urodzone tego roku, a było ich mnóstwo i wszystkie urodziwe i silne, miały przeważnie bujne, złote włosy, co wśród hobbitów przedtem należało do rzadkości. Owoce tak obrodziły, że małe hobbicięta niemal kąpały się w truskawkach ze śmietaną, a później siedząc w trawie pod śliwą, jadły śliwki do puty, dopóki z pestek nie zbudowały miniaturowych piramid, niby zwycięzcy piętrzący na pobojowisku czaszki rozgromionych wrogów. Nikt się jednak od tego nie rozchorował i wszyscy byli zadowoleni, oprócz kosiarzy, którzy potem kosili trawę. W południowej ćwiartce winorośl uginała się od gron winnych, a plon liści fajkowych zebrano zdumiewająco obfity. Wszystkie też spichrze pomieścić nie mogły ziarna po żniwach. Jęczmień w północnej ćwiartce tak się udał, że hobbici zapamiętali na długo piwo ze zbiorów roku 1420 i nawet stało się ono przysłowiowe. Wiele pokoleń później można było w gospodzie usłyszeć, jak stary hobbit po dobrze zasłużonym kufelku wzdycha: dobre, prawie jak w 420 roku. Sam z początku wraz z Frodem mieszkał u Kottonów, gdy jednak zbudowano nową uliczkę, przeniósł się tam z dziaduniem. Poza wszystkimi swoimi pracami kierował również uprzątaniem i odnawianiem siedziby w Back End. Często wszakże wyjeżdżał sadzić i pielęgnować drzewa na całym obszarze Shire'u. Dlatego też nie było go w domu w pierwszej połowie marca i nie wiedział nic o tym, że Frodo zachorował. 13 marca stary Kotton znalazł Froda leżącego w łóżku. Zaciskał w ręku biały kamień, który stale nosił na łańcuszku u szyi i zdawał się pogrążony w półśnie.
Zniknął na zawsze, szeptał, a teraz została tylko ciemność i pustka.